Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium Paweł Milczarek. Jesteśmy dzisiaj we dwóch z Michałem Barcikowskim. Dzień dobry Michale.
Dzień dobry Pawle, dzień dobry Państwu.
A nastrój naszego konwersatorium jest jeszcze bardziej refleksyjny niż zwykle, bo do takiej intencji namysłu dochodzi jeszcze też rodzaj takiego, wspominania, ponieważ chcemy rozmawiać o Kazimierzu Kucu, reżyserze, który niedawno odszedł z ziemskiego podołu. Chcemy rozmawiać nie na zasadzie takich oczywiście momentów wspomnieniowych. W mediach jest obecnie sporo i pewnie jakaś kolejna fala za jakiś czas nastąpi, różnych podsumowań. Wypowiadają się ci, którzy go znali, wypowiadają ci, którzy z nim współpracowali. Są ci, którzy po prostu z profesji analizują dzieła sztuki filmowej, więc będziemy mieli tego typu różne podsumowania. My chcemy rozmawiać trochę inaczej. Chcemy rozmawiać o Kazimierzu Kucu, jego kinie, trochę tak raczej jak o Polskach, o różnych Polskach Kazimierza Kuca, o różnych Polskach w czasie, w przestrzeni, czyli od tej strony fenomenu, tej twórczości i w jakim stopniu przez nią prześwietla, przebija się, promieniuje w sposób jakiś zaplanowany albo czasami mimochodem to, co się z Polską w tej najnowszej nowoczesności działo. Trochę trzeba to wszystko osadzić, oczywiście, żebyśmy to zobaczyli, osadzić trochę w także kontekście pojawienia się Kazimierza Kuca jako już reżysera zauważalnego, tak? Kogoś, kto wystąpił jako twórca osobny. Można powiedzieć, że ten początek dla uważnego dzisiaj analityka już trochę coś zawsze mówi, ale jednak nie zapowiadał wprost, nie mówił dokładnie o całym tym bogactwie, które miało potem nastąpić. Ja myślę o tym zupełnie pierwszym okresie symbolizowanym czy reprezentowanym raczej przez dwa, dzisiaj mniej znane, mniej pamiętane filmy. Krzyż Walecznych z roku 1958, film zrobiony na podstawie opowiadania Józefa Hena. Film, który miał, zaraz o tym będziemy mówili, oczywiście w sposób naturalny, jakby miał odniesienia wojenne. Był z tym związany od tytułu począwszy. Trzy nowele, które go stanowiły, były wszystkie związane z wojennymi przeżyciami, pamięcią, jakimś swoistym rozliczeniem także z tym, co z tą pamięcią się wtedy działo. Drugi film bardzo różny od niego, choć w dalszym ciągu umieszczony w scenerii bliskiej pamięci wojny, tak? Znaczy gdzieś w teatrze wojny, która się niedawno przetoczyła. Mamy świat, który staje...
Nawet dekada nie minęła.
Staje na nogach. Film z roku 1960, Nikt nie woła. Znowu z literackim pierwowzorem autorstwa Józefa Hena. Już z muzyką Wojciecha Kilara. Trzeba zauważyć, że ta współpraca z Wojciechem Kilarem będzie świetnie się rozwijała w następnych podejściach przez lata.
Całe dziesięciolecia, mimo, oczywiście, jakby to powiedzieć, różnych wyborów życiowych i może życiowych nie, ale w sensie jakichś decyzji biograficznych, ale ideowych, światopoglądowych.
Tak. Wojciech Kilar, katolik, kulturowo, tradycjonalista, równocześnie bardzo nowoczesny, ale cały czas nawiązujący do tradycji. A Kuc chciałby się powiedzieć, że od tej tradycji w pewnym momencie nie odwracający się, tylko próbujący ją jakoś na nowo sprawdzić, przetestować.
Też w nią głęboko zanurzony.
Zanurzony, co się okazywało z każdym późniejszym dziełem. Ale to pierwsze podejście. Powiedzmy sobie tak, to Krzyż Walecznych, o którym parę słów, wspomnienia się niewątpliwie tutaj mu należy. Nikt nie woła, film, który z kolei odbierano jako już ten moment, w którym polscy twórcy filmowi próbowali trochę od wojny, czy pozostając ciągle jeszcze w klimacie pamięci wojny, przenieść ciężar opowiadania w losy wewnętrzne ludzi, w ich relacje, które już nie są zdefiniowane przez wojnę, tylko są zdefiniowane przez czasami samotność ludzi, próba znalezienia się, charakterystyczne dla już wtedy widocznego horyzontu lat 60. Tak? Dwa bardzo różne filmy. chociaż właśnie umieszczone jakoś w jednej podobnej ramie, ale bardzo różne. Jeden jednak o bohaterstwie, o jego ograniczeniach, krzyż walecznych. Drugi Nikt nie woła o pewnych losach ludzi, jednostek, znajdowaniu się w miłości, prawda? W tajemniczeniu, raczej nie w bohaterstwo, tylko w miłość. Taki bardziej kameralne wejście. Mówią historycy kina, że już na tym etapie widzimy przynajmniej tyle, że Kutz dość odważnie, to jeszcze nie były te najważniejsze, odważne jego decyzje, ale że już wtedy, no jakoś tam przystąpiwszy do tej tworzącej się wtedy szkoły polskiej, no pokazał już pewną odrębność swoją, prawda? Wajda jest, to są zupełnie inne losy, inni twórcy i to się już zaczyna być widoczne. Wajda, który zawsze będzie gdzieś eksperymentował z tą wizją Polski bardziej no, romantycznej, gdzieś tam mającej tych szlachetnych bohaterów, czasami dramatycznie rozdartych, ginących, czasami trochę poddanych próbie jakiegoś absurdu, tak, również. A w przypadku Kutza już w Krzyżu Walecznych mamy bohatera plebejusza, człowieka prostego, Franek Socha, którego świetnie tam kreuje Jerzy Turek, no, aktor, który sam sobą nie pokazuje kogoś takiego patetycznego albo rozdartego, prawda? Widzimy jego również jakieś niepowodzenie. Kutz chciał zamknąć ten film taką deklaracją bezsilności, tak? Że nie chce iść na dalszą akcję, nie chce iść do walki. Co wymuszono na nim, żeby jednak tam pojawiła się nadzieja, że jak przemyśli, to wróci do wojny. Ale więc nurt plebejski. Odwaga powiedzenia historii trochę w inny sposób. Bardziej przez chłopka roztropnego, a nie przez takiego inteligenta, trochę rozważającego rację.
Znaczy, oczywiście, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ta plebejska perspektywa trochę wynika z życiorysu samego Kutza. Ja zawsze jestem ostrożny w wyciąganiu jakichś takich wniosków, na ile osobiste doświadczenia twórcy wpływają na jego i definiują jego twórczość. Tu pewnie zawsze są to bardziej związki skomplikowane. Kutz pochodził z rodziny robotniczej, nie z jakichś dołów robotniczych. Ojciec był kolejarzem, więc w ówczesnych realiach to była ta elita klasy robotniczej, tak? Nie zmienia to faktu, że było to pochodzenie no właśnie plebejskie, właśnie ludowe, właśnie robotnicze. Też moment urodzenia, rok 29, prawda? To pokolenie młodsze o dekadę od pokolenia Kolumbów, które było za młode na bohaterstwo wojenne, które wojnę przeżywało jako dzieci, jako nastolatkowie, prawda? W związku z tym no, z innej perspektywy niż ci, którzy walczyli z bronią w ręku, które w dorosłość wchodziło w okresie stalinowskim, tak, w okresie już Polski Ludowej, z całym złem, które ta epoka niosła, ale równocześnie, no, obiektywnie trzeba przyznać, z tymi wszystkimi możliwościami, które właśnie dla przedstawicieli tej klasy społecznej się otwierały. On wchodzi w tę rzeczywistość bez jakichś specjalnych tutaj wahań. W czasie studiów działa w Związku Młodzieży Polskiej, jest dosyć aktywnie zaangażowany w działalność komunistycznych organizacji młodzieżowych. Natomiast, no, znowuż, ma to szczęście, że przychodzi rok 56. O tym, co on znaczy w polskiej historii, można mówić dużo, ale niewątpliwie w polskiej kulturze on no, stanowi pewnego rodzaju rewolucję, to znaczy odejście od socrealizmu, wycofanie się państwa z tych sztywnych ram, w jakich wszystkie dziedziny sztuki mają być zamknięte. No i to owocuje rzeczywiście pewnego rodzaju wybuchem, tak? Zwłaszcza w dziedzinie sztuki filmowej, no arcydzieł, tak? To znaczy nagłe wyzwolenie z tych pętów stalinizmu, też być może w przypadku niektórych twórców, ja nie twierdzę, że w przypadku Kutza, jakaś potrzeba rozliczenia się z własną postawą w czasie tych lat, no powoduje, że oni starają się, a równocześnie bliskość wojny jeszcze, tak, no to jest zaledwie mija dekada, tak, to są naprawdę świeże wspomnienia, sprawia, że oni są niezwykle wygłodniali nowych środków wyrazu, tak, a równocześnie jest to w ogóle w światowym kinie czas, no, poszukiwań formalnych, tak, włoski neorealizm, kino noir i tak dalej, to wszystko wpływa również jakoś na polskich filmowców. O tych dwóch filmach jego pierwszych, tak, o debiucie powiedziałeś. Może ja bym do tego tylko dodał to, że to są jedne z pierwszych filmów, które podejmują temat działalności podziemia antykomunistycznego. Znaczy, mam na myśli ten drugi film, Nikt nie woła, tak? Mhm. Bo on opowiada o żołnierzach podziemia antykomunistycznego, którzy nie chcąc dalej walczyć z bronią w ręku, uciekają przed swoją organizacją na ziemię zachodnie, tak?
To jest też ten niezwykły i powracający moment. On historycznie jest potwierdzony, bo rzeczywiście wielu żołnierzy Straży, czy Armii Krajowej, czy Podziemia Narodowego, czy innych również organizacji, znikali na ziemiach odzyskanych, tam próbowali gdzieś w tych przestrzeniach jeszcze niezagospodarowanych, czasami wręcz bardzo się zasługiwali tam do organizacji życia na tamtym terenie, czasami gdzieś tam później docierała ta, jakby to powiedzieć, ręka również poszukiwawcza służb komunistycznych, ale czasami udawało się im również tam, jakby to powiedzieć, dotrzymać do czasu, w którym już ich życiorys nie prowokował prześladowań.
No warto powiedzieć, że to oczywiście nie jest w żaden sposób cała prawda o żołnierzach wyklętych, tak, jeżeli już trzymamy się tej terminologii, ale fakt, że po pierwsze można ich było pokazać, to samo zrobił przecież Wajda w Popiele i Diamencie.
Tylko tam właśnie mamy tę sytuację jakby to powiedzieć jednak...
Uwikłania w sumie moralnego potępienia jednak, tak? I takiego, mówiąc znowu dzisiejszym językiem, odebrania podstaw godnościowych tego...
Tak, Maciej Chełmicki jest bliską, jakby to powiedzieć, bardzo uwodzącą postacią, ale jednak postacią...
W zamiarze twórcy wówczas niewątpliwie miał być przestrogą, tak? Tak. Pokazaniem, że to była ślepa uliczka, ślepa droga również w wymiarze moralnym. Kutz tutaj nie używa środków, które miałby aż takie radykalne stanowisko pokazać. Nie ma umierania na śmietniku historii, prawda, i tak dalej. Nie jest to w żaden sposób apologia podziemia antykomunistycznego. Nie mogła być, a i zapewne Kutz sam jej nie chciał.
Nie, to raczej jest chyba, że...
Ale to, że są pokazani jako żywi ludzie, ze swoimi problemami, że pokazany jest również tragiczny wymiar ich wyborów, to jest ważne.
No jest to jakieś otwarcie możliwej drogi w prywatność, tak bym powiedział, że z jednej strony, tak jak mówisz, te filmy nakładały się na moment takiego zwrotu w polityce oficjalnej, także w kinematografii, tak? Kończymy z potępianiem Armii Krajowej, mówimy o dramatycznych, skomplikowanych losach, próbujemy się jakoś pogodzić z tym pokoleniem Armii Krajowej. No i tutaj zależy, jak się czytało te utwory, można było widzieć w nich, wielu ludzi pewnie jak oglądało te filmy wtedy, to czuło dreszcze, że cokolwiek tam można powiedzieć, to jednak jest tam jakiś fragment prawdy o nich i że wreszcie można ich zobaczyć bez nieustannego potępienia. Niemniej w tej propozycji Kutza oczywiście droga nie idzie na śmietnik historii, ale idzie trochę tak, jakby to powiedzieć, w intymność. Tak? Znajdziemy sobie miejsce, jesteśmy...
Tam z tym właśnie znajdowaniem miejsca jest trudno. Tak. To jest zresztą charakterystyczne u Kutza, że u niego to rozwiązanie nigdy nie jest jednoznaczne. Tak? Losy bohaterów nigdy nie kończą się świetlaną przyszłością, tak, w którą bohaterowie na koniec filmu idą. Zawsze jest jakiś wymiar klęski, tak? Jakiś wymiar konieczności dalszego zmagania się. To nigdy się nie kończy, prawda? Ale nie zmienia to faktu, że są, tak? I że próbują się odnaleźć w tym nowym świecie.
Konwersatorium. Wracamy do rozmowy o Polsce, czy o Polskach Kazimierza Kutza, o Polskach widocznych w twórczości filmowej. Warto sobie uświadomić, że ten reżyser w pewnym momencie zasmakował też po trosze w twórczości literackiej, ale jest to mniej znana.
Przede wszystkim również, przynajmniej jednym zdaniem wspomnijmy o tym, w twórczości telewizyjnej.
Serial Sława i Chwała, który jest oczywiście już późniejszym jego dokonaniem.
Spektakli teatru telewizji, jego rola jako dyrektora katowickiego oddziału telewizji polskiej. Także ten nurt telewizyjny też był niezwykle ważny w jego...
Wracając do tego podstawowego kinowego, zdajmy sobie sprawę, że to, co z Kutza jako jego filmowe potomstwo wyszło, było efektem niesamowitego przełomu, tak? Także życiowego. Trzeba sobie zdać sprawę, że on po tej swojej pierwszej wyprawie do Warszawy, tak można powiedzieć, w której efektem były te pierwsze podejścia filmowe. Potem przeżywa nie tyle może rodzaj załamania, ale rodzaj takiego, jakby to powiedzieć, wejścia w siebie, tak? Dosłownie wraca na swój Śląsk i właściwie można powiedzieć, że tam się gdzieś w nim dokonuje to ponowne odkrycie problematyki śląskiej. Coś, co było jego własnością, tak? To nie było tak, że on w pewnym momencie sobie wybrał tę problematykę, tylko w jakimś sensie ta problematyka wybrała go sobie od początku. On był tak głęboko w tych sprawach, że one kiedyś musiały w nim wyjść, tak? I tak jak on sam gdzieś tam zwierzał się tak autobiograficznej opowieści, że właściwie ten film, z którym najbardziej go dzisiaj kojarzymy, czyli pierwszy film z tak zwanego tryptyku śląskiego, Sól ziemi czarnej, to był film, który mu się przyśnił, tak? On twierdzi, że pewnego dnia w domu, w którym znowu ponownie mieszkał, tak? Pewnego dnia wyśnił sobie cały ten film, tak jakby się on mu w głowie ułożył. Jakkolwiek by było, trzeba powiedzieć, że te trzy filmy, bo się je zazwyczaj jakoś łączy, choć dwa są bardzo mocno ze sobą związane, trzeci trochę dochodzi. Potem pierwszy, Sól ziemi czarnej, film z roku 1969 z premierą parę miesięcy później, więc w roku 1970, znowu z muzyką Kilara. To jest to pierwsze duże uderzenie. Rok 69, też popatrzmy na daty, odległość w stosunku do tych poprzednio omawianych filmów jest już jakaś, tam parę lat mija. Potem bardzo szybko film Perła w koronie, z tej samej śląskiej serii z roku 1971. No znowu z kontynuującą tam pewien wątek z poprzedniego filmu rolą Olgierda Łukaszewicza, to jest autor, który w tamtym czasie stał się takim również symbolem tych filmów śląskich. Kłuca tam oczywiście rola Jana Englerta, też bardzo ważna. No i potem, o ile te pierwsze filmy są związane, Sól ziemi czarnej, związana z dziejami powstań śląskich, tak naprawdę powstania z roku 1920, czyli drugie powstanie śląskie, Perła w koronie z kolei przenosi nas do wnętrza II Rzeczpospolitej, rok 1934, sytuacja również dramatyczna, ale już nie wojenna, tylko strajkowa. Tak?
Wielkiego kryzysu.
Kryzys, strajki, jakby znowu sytuacja, w której splatają się wątki społeczne, ale też i narodowe, bo mamy do czynienia ze strajkiem, który jest skierowany przeciwko właścicielowi niemieckiemu. Mm-hmm. Tak? To się składa. Dwa żywioły, ten śląski i ten jakby zarządzający, śląsko-niemiecki, są tutaj w konflikcie. No i trzeci film, który w ogóle już wchodi w głęboko
zaliczany do tryptyku śląskiego, ale równocześnie jest już otwarciem i zapowiedzią tej kolejnej fazy.
Zupełnie innego wątku. Miał Paciorki jednego różańca. Film znowu, już parę lat później, w roku 1979, film, o którym na pewno trzeba było powiedzieć z osobna, bo jest zupełnie niezwykły pod wieloma względami. Ale zatrzymajmy się najpierw przy tych pierwszych dwóch. No tutaj chyba Kuc odkrywa przed nami, no bo to nie jest film, po prostu kino regionalne, prawda?
To jest coś więcej. To znaczy, wiem, że nie chciałeś mówić o... Zresztą my nie mamy kompetencji specjalnych do tego,
o formalnych
aspektach, ale wydaje mi się, że tak ostrożnie jako laicy możemy powiedzieć, że ten moment, w którym twórcy odkrywają możliwości, jakie daje taśma kolorowa, tak? Jakie daje ten malarski wymiar niezwykle obecny. To znaczy, to nawet przy dzisiejszych możliwościach cyfrowych i tak dalej, jak się ogląda, ja nawet nie wiem, czy to by zostało cyfrowo odnowione, tak? Ale nawet jak się ogląda niecyfrowo odnowione, zwłaszcza te sekwencje...
Prześwit witraży na przykład na twarz Łukaszewicza.
Sekwencje strajkowe, prawda? Końca strajku, kiedy ci umorusani, czarni, czarne upiory, tak? Wygłodniałe po strajku głodowym wchodzą do tej sali eleganckiej, gdzie siedzi zarząd kopalni, który ma z nimi podpisać. To są kadry, które można po prostu zrobić z top klatkę, prawda, oprawić w ramy i to jest arcydzieło malarstwa. Równocześnie Kuc nigdy nie poszedł w kierunku takim artystowskim, jakiejś zabawy formalnej, tak, jakiegoś takiego artystowskiego nihilizmu, prawda, w którym się opowiada o tym świecie formalnie pięknym. Nie, to jakby to powiedzieć, opowieść nigdy nie jest ukryta pod ciężarem obrazu, tylko obraz jednak zawsze służy, nawet tak wysmakowany formalnie, jak właśnie w tych dwóch filmach, o których mówiłeś.
Soli ziemi i tak, w Perle w koronie.
Nigdy nie przygniata opowieści. Nie, tak?
No to jest służebny. Można powiedzieć, że to są filmy bardzo głęboko przeżyte przez samego twórcę. Tak. I w tym sensie rzeczywiście nie ma w nich pola do gry. To jest ciekawe, bo z jednej strony jest bardzo szerokie pole do tego, żeby pokazywać przemieszanie patosu z pewną śmiesznością, z pewną, jakby to powiedzieć, taką zwyczajnością tak. życia, to niewątpliwie. Dlatego właśnie on chyba ma dużą swobodę w tym, żeby to przeplatać, pokazywać, bo nie musi wymyślać i nie musi się bać, czego więcej pokazał, a czego mniej. Ale z drugiej strony nie bawi się swoimi bohaterami, nie robi z nich tylko, jakby to powiedzieć, manekinów dla swoich.
Kocha swoich
ich bardzo
bohaterów.
Kocha. Tak. I to jest ciekawe, bo pewnie jest racja w tej takiej uwadze, że te filmy, jeśli się różnią, bo są bardzo podobne, ale też jakoś nie wiadomo, czy celowo gdzieś tam te proste połączenia zostały przecięte, bo niby mamy w roli głównego bohatera Łukaszewicza, ale w obu filmach on...
Jakby... On jest głównym i niegłównym,
no tak,
prawda?
Tak. To jest... Ale jest ważnym, tam tak. nim się to wszystko gdzieś tam koncentruje i zobaczmy, że to nie jest kontynuacja tak. życia tego samego nie. człowieka, tylko jest jakiś pewien typ człowieka, mhm. który najpierw jest pokazany w takiej swojej młodzieńczości. Więc ta sól ziemi czarnej jest taka, jak się czasami mówi, celowo jakby zespołem obrazów. Takim trochę takim właśnie skokiem jak w życiu młodego człowieka, różnych emocji, przeżyć. I jest celowo nieuładzonym takim filmem do końca. Teraz na przykład Perła w koronie, pokazująca już sytuację niepowstańczą, taką już jakby sytuację człowieka, który pracuje, zarabia, jakby eksploruje tę przestrzeń życia śląskiego, która jest taką solidnością. No, solidność przechodząca do historii, te wszystkie te sceny życia domowego, tego całego, jakby to powiedzieć, wręcz rytuału, tak? On przychodzi z pracy, mycie mu nóg, życie domowe. To, co Kutz zresztą w innych filmach też zawsze pokazywał, tę taką jakby codzienność bardzo rytualną, także życia rodziny śląskiej. No, ale tutaj pokazane to w momencie konfliktu, czyli coś, co niby miałoby się wzajemnie znosić, tak? Taki porządek domu i tak dalej. Z drugiej strony jednak zderzenie, tak?
Znaczy to, że to jest, jakby to powiedzieć, coś, co daje głównemu bohaterowi schronienie, ale to schronienie nie jest do końca skuteczne, tak? To znaczy ten zły świat wchodzi jednak w to życie, w ten bezpieczny ład domowy i po latach trzeba na nowo podjąć walkę. Tu warto zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, że wtedy nie używano tego określenia, ale mówiąc dzisiejszym językiem, polityka historyczna Polski Ludowej, a te filmy się do pewnego stopnia, trzeba to jasno powiedzieć, wpisują w tę politykę historyczną Polski Ludowej. Ja nie mówię, że one przez to są zakłamane, bo dobra polityka historyczna zawsze musi duży komponent prawdy w sobie zawierać, bo inaczej po prostu jest fałszywa, śmieszna, tak, jest nieskuteczna. W przypadku tej polityki historycznej Polski Ludowej polegało to na wyborze z historii Polski tych wątków, które były prawdziwe, tak, ale równocześnie łączyły się z narracją oficjalną. Do takich wątków należało powstania śląskie, bo można było tutaj to ułożyć w kontekście antyniemieckim, prawda, w kontekście klasowym. Ten konflikt narodowościowy, jak wspomniałem, nakładał się również na konflikt klasowy. Z kolei Perła w koronie pokazywała drugą Rzeczpospolitą tak jako kraj dużej niesprawiedliwości społecznej. I to było dlatego silne i skuteczne, że do pewnego stopnia prawdziwe, tak? To znaczy rzeczywiście trochę było tak, że tej Polski wymarzonej, wyśnionej nie byłoby bez tego, że za nią zagłosowali dosłownie w 19 roku, a potem w 20 roku na polu bitwy zagłosował tak zwane masy ludowe. Tak? Gdyby masy mieszkające tutaj nie chciały tej Polski, to by jej nie było. One ją wywalczyły, one chciały, żeby była wolna i demokratyczna. Tak? No i teraz jest pytanie, jaka ta Polska była w odpowiedzi dla nich. Tak? Różnie z tym bywało. Doświadczenie wielkiego kryzysu, wbrew dzisiejszym różnym opowieściom o etatystycznej II Rzeczpospolitej, dlatego że państwo postawiło kilka zakładów przemysłowych. To z prawdziwą polityką etatystyczną nie ma niewiele wspólnego. Sposób radzenia sobie z wielkim kryzysem polegał przede wszystkim na pilnowaniu siły waluty, tak, złotego. Odbywało się to kosztem zwykłych ludzi. Polityka tak zwana deflacyjna, tak, utrzymywania wysokiego, stabilnego kursu złotówki, skutkowała spadkiem produkcji przemysłowej, skutkowała bezrobociem i skutkowała naprawdę pauperyzacją milionów ludzi i Kutz to po prostu pokazał.
Oba filmy, tak jak powiedziałeś, w jakimś sensie były po linii i na bazie, tak można by powiedzieć, niemniej gdzieś tam blisko granic tej zupełnie bezpiecznej propagandy, bo jednak mimo wszystko filmy te sprowokowały także ostrzegawcze uwagi recenzentów radzieckich, którzy sygnalizowali, że to jednak jest niepokojąco nacjonalistyczna opowieść, że być może spodziewali się w tej opowieści społecznej, konflikcie społecznym, więcej wyeksploatowania, więcej takich wątków internacjonalnych tutaj to.
A Kutz po prostu opowiadał swoją historię, swojej rodziny.
Tak, właśnie warto o tym powiedzieć,
która częściowo wpisywała się w tę narrację, częściowo się z niej zupełnie wypisywała. Przecież te wątki religijne bardzo mocno obecne, prawda?
Właśnie, to bardzo ciekawe, jak zwłaszcza na kino tamtego czasu, które zresztą zawierało w wielkich produkcjach dużo takich nawiązań. One były, nigdy nie można było do końca powiedzieć, czy one są jedynie takim rodzajem szacunku dla czegoś, co zupełnie odeszło, czy jakimś momentem folklorystycznym. Niemniej były, tak? I przemawiały same niewycenzurowane, nie do końca niewycięte, gdzieś tam zawsze filmowo obecne. Nie deklamowane, ale filmowo bardzo dobitnie. Musimy jeszcze przeskoczyć do filmu trzeciego, bo zostało nam jeszcze na ostatnią część rozmowy parę wątków, ale musimy zdążyć. No zmieść w tej części rozmowy. W filmie pod tytułem Paciorki jednego różańca, wspomniałem już o nim, niesamowitą w ogóle, jak na tamten czas jakoś, która się przedarła, tak? Historią tak naprawdę z Giszowca, tak? To nie jest tam powiedziane, ale to się działo. Można powiedzieć, że niektóre sceny z tego filmu Kutz kręcił celowo, jakby czekając na moment, w którym to, co się tam jest opowiadane, się miało dzieć. Co się działo? Niszczenie starego miasta górniczego, dlatego, żeby zbudować w tym miejscu osiedla
domków. Tak.
I teraz wielka płyta zastępująca zwykłe domki górnicze, to nie była opowieść, jakaś metafora. To był realizm tamtego czasu i teraz do tego dodajmy, że w filmie tym grali, no jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, naturszczycy, tak? To znaczy Kutz znalazł naprawdę w domu emerytów, znalazł odtwórcę głównej roli Augustyna Halotę, który tam gra starego górnika Karola Kabrykę. Mamy w końcu lat 70., właściwie już za chwilę będzie sierpień, roku 80., tu mamy film z 79., który pokazuje zderzenie między pewną szlachetnością, jakby to powiedzieć, życia pełnego autentycznych zasług. Zresztą tam już nie mamy czasu o tym opowiadać, ale główny bohater jest nie tylko po prostu zasłużonym i cenionym tam powszechnie górnikiem.
Ale on tam w pewnym momencie ma taki monolog, który mówi: trzy powstania śląskie, tyle godzin, tyle niedziel spędzonych na dole w kopalni, dwie wojny światowe.
Nagle okazuje się,
prawda?
Że ma opuścić swój dom z tym samym właśnie ponownie podkreślonym trwaniem całej tej domowej tradycji i nagle to ma po prostu porzucić i opuścić, bo istnieje jakiś plan zagospodarowania i zupełnie nowego zorganizowania życia ludziom. To jest zdarzenie, które musiało dręczyć cenzurę, tak, no istniejącą wtedy i działającą cenzurę. I wiemy, że film miał szczęście z dwóch powodów. Pierwsze dlatego, że z jednej strony był oprotestowany przez różne organizacje partyjne i różne inne tam ważne czynniki. Sam towarzysz Grudzień, który nie był wielbicielem, towarzysz Grudzień, czyli sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Katowicach, nie był wielbicielem Kutza, ale zdarzył się.
A dodajmy, że sam Kutz był już dosyć mocno wówczas związany z opozycją. On nigdy oficjalnie się nie włączył, ale towarzysko i światopoglądowo niewątpliwie był już po tamtej stronie. Tak?
I nagle mamy, nie wiem, czy na zasadzie dokładnego odwzorowania prawdy czy anegdoty, ale nawet jeśli to nieprawdziwe, to świetnie zmyślone by było, bo opowieść o tym, że towarzysz Grudzień, który chciał zablokować ten film, ostatecznie zmienił zdanie, ponieważ na seansie zamkniętym, w którym oglądał ten film razem z żoną, zobaczył łzy płynące z oczu swojej żony w czasie tego filmu i uznał, że to jest argument za tym, żeby już tego filmu nie atakować. To pewnie anegdota, bo tak się te sprawy zwykle nie odbywały.
Zresztą historia miała się też dosyć okrutnie samym Zdzisławem Grudniem obejść, ale to już doczytacie sobie państwo w Wikipedii,
Natomiast film miał potem szczęście jakby ślizgiem wejść w atmosferę już samego końca Polski Gierkowskiej, rok 80. i jakby to powiedzieć, stał się zapowiedzią, pewnym proroctwem, tak, siły bezsilnych. To znaczy dlatego, że ludzie, którzy stawiają spokojny opór, bo mają w sobie tę powagę, no gdzieś tam w którymś momencie zwyciężają. Tak? Tego na filmie nie mamy.
Znaczy znowuż, zwyciężają, nie zwyciężają, bo on w końcu zostaje, główny bohater, nie będziemy streszczać tego filmu, ale główny bohater w końcu zostaje wykorzeniony, przesadzony, tak? Co prawda nie do szuflady, jak to on określa mieszkanie w bloku, tylko do willi, tak? Do domku jednorodzinnego, ale umiera, tak? Nie przeżywa tego przesadzenia.
Konwersatorium. Wracamy do rozmowy o Kazimierzu Kucu. No cóż, to zupełnie normalne, że zatrzymaliśmy się dłużej na tym najbardziej zapamiętanym etapie tryptyku śląskiego. Niemniej trzeba by było choćby nawet w krótszej już sekwencji zaznaczyć, że Kuc to nie tylko tamte filmy z lat 70., czasu, gdy nawiązywało się do śląskiej historii tej dawniejszej, ale to także autor w latach 90. już, w dosyć krótkim czasie zrobionych trzech ważnych filmów, choć zupełnie innego, jakby to powiedzieć, ciężaru, innego typu filmu, które okazały się, to jest bardzo ciekawe, właściwie jednymi z niewielu prób podsumowań z jednej strony czasu solidarnościowego, z drugiej strony właściwie chyba tak się złożyło, że Kuc był może pierwszym twórcą filmu o żołnierzach wyklętych. Tak się ułożyło.
Choć już rozmawialiśmy, że to gdzieś tam zawsze było.
Tak, gdzieś tam obecne. Tak. Trzeba przypomnieć, film no, żyjący do dzisiaj, mający swoją powagę do dzisiaj, Śmierć jak kromka chleba, film z roku 94, a więc jednak parę lat już także po nowym otwarciu, no, możliwości dla filmu polskiego również. Film o tak zwanych wydarzeniach, tak, w kopalni Wujek, czyli dniach stanu wojennego, pierwszych dniach stanu wojennego, gdy mamy konflikt, zdarzenie między górnikami z tej kopalni i siłami pacyfikującymi tę kopalnię, oddziałami, właśnie oddziały ZOMO.
Tak.
Czyli z motoryzowanych oddziałów milicji obywatelskiej. No, tam się regularna bitwa odbywa. To była właściwie to w historii stanu wojennego, o ile tych zderzeń różnych na różnym poziomie pewnie było więcej, to ta akurat przeszło do historii jako, co także z powodu krwawych ofiar po prostu bezpośrednio zabitych tam górników. Tutaj sam Parnas polskiego aktorstwa został włączony do gry. Mamy tam Gajosa, Trelle, Radziwiłowicza, Mariusza Benoit. No to po prostu taki film, który rzeczywiście do dzisiaj pozostaje filmem, hołdem, ofiarą stanu
wojennego. Sam Kuc powiedział, że to jest film, który on musiał zrobić, tak? Bo po prostu miał moralny obowiązek, żeby te wydarzenia pokazać. Pamiętajmy, że już mówimy o z kolei reżyserze, o człowieku, który wchodzi w wiek emerytalny powoli. On będzie żył jeszcze przez wiele lat, ale umarł prawie dożywszy dziewięćdziesiątki, prawda? Wtedy zarzucano temu filmowi właśnie nadmierny patos, że to już nie jest ten Kuc, który potrafił zachować równowagę pomiędzy patosem a ludycznością, który widza nie próbował w ten sposób kusić. Kuc się specjalnie ani nie bronił, ani nie tłumaczył. Rzeczywiście jest to, nie chcę użyć określenia koturnowy, tak, ale jest to no, z tych wszystkich jego filmów taki najbardziej opowiedziany tonem wysokim, prawda?
No tak,
te homilie proboszcza granego przez Radziwiłowicza, prawda, są no, takimi traktatami etycznymi, wygłaszanymi. Nie pal, zachowaj czystość, na podstawie plakatów wiszących w szatni, prawda, górniczej snuje te swoje gawędy etyczne. Śpiewający górnicy, Boże, coś Polskę, idący do boju, prawda, na koniec te ciała leżące, tak, i ten dowódca, lokalny komisarz wojskowy, który oddaje honory, salutując. No, wiele takich mocnych scen, patetycznych.
Był to film, który powstawał także przy całym, jakby to powiedzieć, poruszeniu patriotycznym, zwłaszcza oczywiście tych, którzy tam w Wujku mieli swoich bliskich, czy także jakąś część swojej osobistej historii. Ale mówiłeś o tej nierównowadze, tak jak mówiono, tak, nierównowadze patosu i komediowości. To ciekawe, bo właściwie w tym samym czasie Kuc nakręcił film Zawrócony, który z kolei jest
ja właśnie chciałem komediodramatem. Tak jest, znaczy ja chciałem zwrócić uwagę, znowuż nie będziemy go streszczać, natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na ten aspekt, który łączy zarówno Śmierć jak kromka chleba, jak i Zawróconego, jak i Paciorki jednego różańca. W pewnym sensie pułkownika Kwiatkowskiego, Dąbrowskiego, o którym mam nadzieję, że jedno zdanie przynajmniej powiemy. To znaczy, że o ile w tryptyku, czy w dyptyku śląskim, czy chodzi mi o te dwie pierwsze, tak? Mamy pewną grupę, tak? Pewną całość, pewną wspólnotę, która z kolei razem walczy przeciwko pewnej sile zewnętrznej, tak? O tyle już w Paciorkach jednego Różańca mamy jednostkę, która walczy nie tylko przeciwko sile zewnętrznej, ale której nie rozumieją też ci jego najbliżsi. W przypadku Paciorków jednego Różańca własne dzieci, synowa, własna żona go nie rozumie i on staje się pewnym obsesjonatem, który jest odrzucany przez wszystkich. No w przypadku Zawróconego to jakby ten wątek jest oczywisty.
No to jest z kolei człowiek, tak, grany świetnie przez Zamachowskiego. Tak. To jest film rzeczywiście, który zupełnie się nie starzeje pod tym względem. No jest filmem, który na pierwszym momencie wydaje się zupełnie lekkiej konwencji. Tak. A potem okazuje się filmem po prostu o człowieku, który z jednej strony znajduje się pomiędzy stronami konfliktu, tak, no ale to by było też nie żadne jeszcze odkrycie. No po prostu można by sobie wyobrazić człowieka, który jest taki delikatny i taki subtelny, jest takim, za przeproszeniem, symetrystą, mm-hmm, tak, w tym konflikcie. Ale to jest coś innego. Mamy człowieka ogromnie prostego, wręcz prostackiego. Człowieka, jakby to powiedzieć, gotowego także do świństw, który jest jakby wydarzeniami, tak? Najpierw przesuwany, tak, w stronę takiego, żeby przetrzeć oczy, powiedzieć, dalej tak nie mogę. Tam jest ten moment tego, że jednak nie wolno denuncjować kolegów. A potem mamy moment jednak jakiejś niezdolności, niemożliwości takiego dokonania tego nawrócenia do końca. Tak. Tak? To znaczy niemożność wejścia do tej wspólnoty, którą kiedyś się zdradziło, a teraz chciałby się być w niej, tak, w środku.
Wiele ciekawych wątków, choć oczywiście podejmowanych w sposób komediowy, autoparodystyczny wręcz. To znaczy, tak, no tam są sceny, które są wprost pastiszem z tych wielkich scen z tryptyku śląskiego.
Oczywiście, ale też
żona wszystkim przygotowująca posiłek mężowi, tylko że tam był górnik, a tu jest kierowca wózka elektrycznego i roznosiciel wody. Ale chciałem zwrócić uwagę, że ten wątek samotności jest obecny również w Śmierci jak kromka chleba. Na to krytycy mało zwracali uwagę, na to my mało zwracamy uwagę. Ale to jest moment, w którym z tego wielkiego, 10-milionowego ruchu, jakim była Solidarność, wielkiego poczucia narodowej wspólnoty, w momencie, w którym, żeby przy Solidarności trwać, no trzeba narażać życie, dosłownie, tak? Te 10 milionów znika.
Nie, w ogóle w tym filmie Związek, tak, Solidarność nie jest bohaterem.
My dzisiaj wiemy, że sama władza była zaskoczona, jak słaby był opór wobec wprowadzenia stanu wojennego, że nie było żadnego strajku generalnego, że to były pojedyncze zakłady pracy, które stawiły opór i tak naprawdę ten jeden stawił opór, no, do krwi. I tamta klaustrofobia, tak, że oni słyszą, że zaraz są święta, że tych 10 milionów nie ma, że nie ma, tak jak było w latem 80 roku, kiedy cała, wszystkie zakłady pracy stały, tak, że międzyzakładowy komitet strajkowy, że oni są sami, a mimo to zostają do końca.
No cóż, już naprawdę ostatnim rzutem tylko na taśmę. Przypomnijmy, że ten film, o którym ja powiedziałem przed chwilą, że być może jest pierwszym filmem o żołnierzach wyklętych, ale znowu w konwencji bardzo niezwykłej, właśnie znowu w konwencji komedii, ale takiej mądrej komedii.
Łotrzykowskiej, Łotrzykowskiej, która nigdy nie jest tylko komedią.
Pułkownik,
tak,
Kwiatkowski, film z roku 1995, znowu z świetnymi rolami przede wszystkim Marka Kondrata, ale także Renaty Dancewicz i Zbigniewa Zamachowskiego. Ten tercet tutaj naprawdę zagrał świetny dramat tak naprawdę w komediowej formie, pokazujący, no powiedzmy tylko naprawdę w jednym zdaniu podsumowując to, na motywach prawdziwej historii.
Po pierwsze, Kutz wraca do początku swojej twórczości, znaczy znowu opowiada o wojnie, tak, czy o okresie bezpośrednio powojennym, pokazuje tę panoramę tego świata bezpośrednio powojennego, pokazuje po raz pierwszy otwarcie wyklętych, tak, katowanych w ubeckich kazamatach, a równocześnie no, świat, który o nich już niespecjalnie chce pamiętać, bo chce odbudowywać, chce żyć, tak? Co zresztą tam pułkownik Kwiatkowski tak w pewnym momencie mówi, że świata nie obchodzi nasza walka, świat ma dosyć wojowania, tak? I ja was zachęcam do tego, żeby w miarę możliwości no, starać się żyć uczciwie i normalnie, tak, ale nie z bronią w ręku. Ten film jest pewną klamrą, tak? Bo to jest chyba ostatni wielki film Kutza, co ciekawe, pokazywany do tej pory, powtarzany wielokrotnie, znaczy film, który się nie wystarzał, mimo że on ma ponad 20 lat, prawda, ciągle przywoływany. Jest też klamrą to, co się przewija przez całą twórczość Kuca. To znaczy, że siłą Polski, siłą Śląska, którego Kuc traktuje jako jednak część Polski, często przez resztę Polski źle traktowaną, niezrozumianą, ale jednak część Polski, jest ta siła biologiczna, tak? To biologiczne przetrwanie narodu wbrew wszelkim burzom historycznym. Jeżeli naród przetrwa na tym poziomie najbardziej podstawowym, to przetrwa również cała reszta.
Rozmawialiśmy pod koniec już w coraz większym tempie, ale rozmawialiśmy o twórczości Kazimierza Kuca, nie tyle o jego jakby artyzmie, jego twórczości, takim formalnie opisywanym, ile właśnie o tym, o lekcji Polski, polskości, jaką nam ten reżyser zostawił, jak zwykle trochę inną, będąc osobą w swoich filmach, a trochę inną, jak ktoś pewnie podkreśli, w swojej własnej działalności publicznej, ale to tak jak zwykle w twórczości, w historii filmu, literatury, sztuki bywa. Dziękujemy Państwu za uwagę. Michał Bardzikowski.
Dziękuję Państwu, dobrej niedzieli.
Paweł Milcarek. Zapraszam jak zwykle do konwersatorium w niedzielę o godzinie 13:00. Do usłyszenia.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.